Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam serdecznie w kolejnym głosie z Krakowa. Dziś ważne tematy chciałbym poruszyć i to z gośćmi, którzy zapewne są oczekiwani przez słuchaczy głosu z Krakowa. Witam więc serdecznie pana redaktora Leszka Sosnowskiego, wydawcę prezesa Białego Kruka.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
Jest również z nami pan Adam Bujak, artysta, fotografik, autor wielu, jakbym zaczął wymieniać, to chyba całą audycję bym zakończył, książek, albumów, w których te fotografie się znajdują. Witam pana serdecznie.
Szczęść Boże.
Myślę, że trzeba, abyśmy naszą dzisiejszą rozmowę rozpoczęli od gratulacji. Tak, zaprosiłem panów, żeby złożyć gratulacje. Trochę tak trzeba popatrzeć. Panie Adamie, bo zacznę od pana Adama, pół wieku fotografowania ma już za sobą i w tym okresie ostatnim, co nieodnotowywane było w wielu miejscach, otrzymał pan prestiżowe nagrody właśnie za tę swoją działalność. Myślę, że wprowadzając do tych informacji o nagrodach, to przywołam opinię pana Ryszarda Rzepeckiego, już świętej pamięci, który opowiadał tak, że pan, gdy obserwował pana pracującego w różnych miejscach, w których i on się znajdował, wyciągał aparat fotograficzny wtedy, gdy inni przestawali fotografować, gdy już te swoje chowali. Tę opinię świętej pamięci Ryszarda Rzepeckiego odnalazłem w najnowszym numerze Wpisu. To jest taki miesięcznik, który myślę, że warto tutaj również przywołać. To fotografowanie, wróćmy do pana, do tych nagród. To jest pana szczególna pasja, ale pan przez to fotografowanie i w czasie tego fotografowania zapewne dojrzewał także w wierze?
Oczywiście to w jakiś sposób pogłębiało moją wiarę. Przecież te wszystkie moje spotkania z Janem Pawłem II ponad 40 lat, ta moja wizyta na Rusi, ta moja wizyta w różnych miejscach świata, w Hiszpanii, w Meksyku, w Gwatemali, w Kanadzie, można tak wymieniać. To wszystko kształtowało mnie bardzo mocno. Tam jeszcze i to wszystko pogłębiało moją wiarę. Poprzez fotografię właściwie jeszcze lepiej poznałem Pana Boga, bo przecież na przykład jak się patrzy na te wspaniałe wizerunki, pewnie Pan Profesor będzie wspominał o credo, które wydał Leszek w naszym wydawnictwie. To wszystko świadczy o jakimś takim wielkim bogactwie związanym z wiarą, pokazującym, bo przecież to pod natchnieniem Pana Boga twórcy malowali Chrystusa, Matkę Najświętszą, świętych, wszystkie wydarzenia życia Chrystusa.
Drodzy słuchacze, przyjaciele nasi, na pewno wielu z was ma w pamięci te fotografie, którymi obdarzał nas pan Adam Bujak w wydawnictwach, szczególnie w wydawnictwach Białego Kruka. Można powiedzieć o pewnych cechach, które zawarte są w tych fotografiach. Na przykład spojrzenie na Jana Pawła II w różnych okresach, pokazanie uduchowienia, rozmodlenia, dobroci, cierpienia, miłosierdzia, przeżywania sytuacji, w których uczestniczy. To wszystko na tych fotografiach jest. Nie trzeba nawet tekstów głoszonych wówczas przez Jana Pawła II odczytywać, aby z fotografii to zauważyć. I dlatego nic dziwnego, że tu powiem, w ostatnim okresie otrzymał pan Feniksa Maltańskiego. To jest taka statuetka specjalna. Ale także, to szczególne wyróżnienie, medal Papieskiej Rady do Spraw Kultury. Może o tym medalu, jak go pan otrzymał, jakie odczucia?
No to wspaniałe odczucia, że Watykanie tak mocno mnie zobaczyli. Myślałem, że właściwie na Janie Pawle II mój kontakt się skończy, urwie się, że to zostanie tylko w historii. ale jak oświadczyli, że jednogłośnie został przyjęty, przyznany mi medal Papieskiej Rady Kultury, no to, to było dla mnie czymś bardzo wielkim. Czuję się bardzo szczęśliwym właśnie, że tak ważna instytucja watykańska, papieska, nagrodziła mnie takim wspaniałym medalem. Oczywiście medal, bo oni sobie wybierają miejsce w różnych miejscach, wybrali sobie targi religijne w Kielcach i została ta nagroda przyznana słynnemu panu Mario Botta, słynnemu architektowi szwajcarskiemu i mnie. Także dla mnie to jest wspaniałe wyróżnienie, nagroda.
Per artem ad deum. Przez sztukę do Boga. Myślę, że będzie jeszcze okazja dzisiaj o tym powiedzieć, jak to jest przez sztukę pokazać Boga. Ale przywołam tutaj uzasadnienie, które Papieska Rada do spraw kultury zawarła przy przedstawianiu laureata tej nagrody, czyli pana Adama Bujaka. Za firmament ludzkich wzruszeń, wspomnień oraz tęsknot zbudowany z kadrów wiary, nadziei i miłości. Pięknie, poetycko to zawarte, ale myślę, że bardzo dobrze informuje o tym, co pan w swojej artystycznej twórczości, w tej artystycznej fotografii zawiera. A teraz no, trzeba do drugiego naszego gościa przejść również z gratulacjami, chociaż przyznam, że pan Leszek Sosnowski już do tych wyróżnień jest przyzwyczajony, bo nie ma roku, w którym wydawnictwa pańskiego nie ma wśród laureatów, i to głównych laureatów, tych nagród, które przyznawane są dla książki roku, książki miesiąca, ale także i książki nawet dekady. To też te wszystkie nagrody to zdobywa Biały Kruk. Gratuluję tego, ale zapytam, jak to się robi?
Dziękuję za gratulacje. No, robi się to przede wszystkim ciężką pracą, ale muszę powiedzieć, że to nie jest specjalnie jakaś moja wielka zasługa, ale przede wszystkim autorów. To oni decydują o tym, że wydawnictwo ma sukces lub nie. Oczywiście jest jeszcze całe zaplecze gospodarcze, techniczne, to diagraficzne i tak dalej, ale zaczyna się od autora. Jeżeli jest dobry autor, który ma coś ważnego do powiedzenia, którego ludzie lubią, no to wtedy praca może być, nie wiem jak ciężka, ale zawsze przyjemna.
Tak, pan oszczędnie widzi swoją rolę, ale proszę zobaczyć w tych różnych wydawnictwach, które są dziełem pańskiej firmy, znajduje się pańskie nazwisko i zawsze w tych miejscach koncepcja. Od koncepcji się zaczyna. Autor jest, pojawia się, on może pokazanym być lub nie, ale jak nie widzę, nie mam w myśli, nie mam opracowanej tej koncepcji, jak go pokazać, to może to być później nawet z tego autora dobrego powstaje dzieło knot. I trzeba to wszystko połączyć w tej koncepcji, no chociażby ta niedawno wydana książka Credo, album. Na stronie tytułowej odczytuję nazwiska, jest pan Adam Bujak, i słusznie, bo fotografii jest tam pięknie pokazujących prawdy wiary. No i to, co w sztuce, w dziełach wielu autorów, w różnych miejscach pomieszczonych, nie tylko w Polsce, można przedstawić za pomocą fotografii. To, co może ujść uwadze także i tego, który przy tym dziele stanie i nie zauważy, dopóki fotografia nie uwypukli właśnie tego, tym światłem, tym zwróceniem obiektywu na pewne wyjątkowe miejsce w tym dziele. Ale to nie wszystko. Tam przecież jest także ksiądz profesor Chrostowski, który też słowem pięknie, głęboko opisuje prawdy wiary, ale to wszystko razem zebrać i ująć w taki sposób, mając tekst nawet nieduży, księdza profesora Chrostowskiego i mając fotografie, wiele ich, żeby to w tej koncepcji ująć tak, aby czytelnik uzupełnił tym oglądem tego albumu to, co ma w katechizmie Kościoła katolickiego. I to jest ta twórcza, szczególna praca, za którą serdecznie panu trzeba gratulować, podziękować. A sam album Credo, włączenie do nowej ewangelizacji, nowy przekaz, mówią drukowany, to już teraz nie, bo teraz trzeba jakiś film pokazać. A tu ten drukowany przekaz, otwierana strona po stronie, wprowadza i pokazuje prawdy wiary.
To jest kwestia, to są wszystko bardzo słuszne uwagi, ponieważ my robimy książki dosyć skomplikowane, bym powiedział, może nie w zrozumieniu, ale w konstrukcji. Składają się z wielu ważnych elementów, bo to jest tak, fotografia, ona musi być świetna, to jest raz, starannie dobrana, te zdjęcia muszą być wykadrowane, muszą być ułożone ze sobą, one muszą opowiadać pewną narrację, to musi mieć charakter dramaturgiczny, z jakimś rozwinięciem akcji, punktem kulminacyjnym, puentą. Do tego trzeba dostosować tekst w sposób jakiś umiarkowany, żeby te proporcje były właściwie zachowane. Bardzo ważnym elementem u nas przynajmniej są podpisy. W przypadku Kreda znakomity podpisy ojca Cypriana, Moryca, tak, Bernardyna, doktora historii sztuki, które wzbogacają wiedzę człowieka. To ludzie sobie bardzo cenią i czytają to po kawałku, więc to łatwo im przychodzi, bo gdyby może mieli w całości przeczytać, to by było trudniejsze w odbiorze. Ja bym porównał taką książkę do filmu lub do opery. Są to tak zwane sztuki syntetyczne, prawda? Jeżeli mamy na przykład film i wyjmiemy z niego muzykę, to ona musi sama w sobie być piękna, prawda? Tak samo z fotografią. Jeżeli my ją wyjmiemy z tej książki, ona sama w sobie musi być piękna. Mamy w filmie scenariusz, prawda? Który normalnie można świetnie przeczytać. Tak samo ten tekst wyjęty z tego stanowi dzieło samo w sobie. Podpisy, koncepcja graficzna, prawda? Tak zwany layout, jak to się teraz mówi i tak dalej. To wszystko razem faktycznie trzeba z sobą zgrać, a można, tak jak pan profesor powiedział, zrobić też knota, ale na tyle jest w nas fachowości, profesjonalizmu i w autorach, i w ludziach, którzy ze mną współpracują, że jakoś dzięki Bogu te knoty nas omijają.
No właśnie, spoglądam na poszczególne rozdziały tej książki Credo. Pokazać Trójcę Świętą, odnaleźć takie miejsca, gdzie eksponowane są dzieła sztuki religijnej, wielkie dzieła sztuki, które pokazują Trójcę Świętą. I to nie w sposób taki, że jedna fotografia powtarza następne ujęcia, tylko każda jest uzupełnieniem tej następnej. Wiem, że pańskie archiwum fotografii, to wcześniejsze, utrzymało się dzięki pana mamie, która te zawieszane wtedy jeszcze filmy, bo to nie cyfrowa była fotografia, na strychu suszone tam przy rynku dębnickim nie wyrzucała, tylko utrzymywała i dzięki temu ten skarb był, to z dawnej fotografii, ale tu teraz zamieszczanie już nie historycznych, ale współczesnych. Trzeba do nich pojechać, trzeba je najpierw wytropić, tam pojechać, przemyśleć, jak je przedstawić czytelnikowi, no to wszystko musi pan jako autor do tej jednej, każdej kolejnej fotografii zrealizować. To jest znaczny wysiłek. To już nie są napisane strony słowami, które też wymagają wysiłku. Ale tu zobaczenie jednej fotografii i mówią, a zrobił zdjęcie. Zrobić zdjęcie tak, żeby ono uczyło.
Przecież to jest peregrynacja po całej Polsce czy po świecie. To nie jest to, że ja sobie siądę i napiszę tekst, wymyślę, czy wezmę materiały z historii i opiszę. Tutaj trzeba przecież mieć wiedzę, gdzie, w jakim miejscu jest wspaniałe dzieło sztuki. Jest takie na przykład genialne dzieło sztuki, może mało znane w Polsce, ale w kościele świętego Jakuba w Toruniu jest tak zwana toruńska Golgota. I patrzymy na to dzieło do zupełnie jakimś takim wielkim, no, podziwem, że w średniowieczu malarz wymyślił taką wspaniałą Golgotę. Jest taka Golgota zakryta za klauzurą sióstr klarysek w Starym Sączu. Wspaniała Golgota też z cudownym pochówkiem Pana Jezusa, czy wcześniej ukrzyżowaniem. I można powiedzieć, że jeszcze Pan Profesor wspomniał o tych wizerunkach Trójcy Przenajświętszej. Muszę powiedzieć, że to jest, ponieważ znam prawie właściwie całą Polskę, najważniejsze dzieła sztuki w Polsce. I muszę powiedzieć, że w ten czas, kiedy Leszek mi mówił, słuchaj, trzeba zrobić o Zmartwychwstaniu książkę. A o Zmartwychwstaniu nie ma tak wiele wizerunków jak na przykład Trójcy Świętej. Trójca Święta jest właściwie prawie w każdym kościele. W każdym kościele widzimy zupełnie jakieś takie, taką wizję malarza cudowną pod natchnieniem Pana Boga, który malował właśnie tą Trójcę Świętą, Boga Ojca, Chrystusa i Ducha Świętego. Są też i w przepięknych drewnianych kościołach, może nawet naiwne takie figury, ale przepiękne, tworzone przez ludowych rzeźbiarzy. No i oczywiście te wspaniałe dzieła sztuki genialnych autorów, tu mówię w Krakowie, w Toruniu, w Warszawie, no można tak wymieniać bez przerwy te miejsca i nasycać Państwa tą wiedzą, gdzie są te wspaniałe dzieła sztuki.
Najlepiej nasycić się tym, spoglądając na te fotografie wykazujące urodę obrazu, a także sięgając po tekst i księdza profesora Chrostowskiego, ale również tekst pod każdą fotografią przygotowany i zapisany przez ojca Cypriana Moryca. Ja szczególnie spoglądam i tutaj muszę przywołać tę fotografię na drugiej stronie tego albumu Credo. I jest to marsz w obronie krzyża, który przeszedł z Nowego Targu do Ludźmierza. To był 2012 rok, październik, 13 października. Ta fotografia jest przejmująca. Tych mężczyzn niosących krzyże. Mocnych, tak jest, niosących krzyże. A dlaczego tę fotografię tutaj dzisiaj przywołuję? Ano dlatego, że panie Adamie, napisał taki rozdział w książce, w albumie następnym. Ten następny album to Wygaszanie Polski. Wygaszanie Polski w okresie 1989-2015, czyli do dzisiaj. I tam jest rozdział o wygaszaniu krzyża. Napisał pan ten rozdział z pełnym przekonaniem. Mówił pan niedawno, bo 14 marca była prezentacja w Krakowie tej książki. Mówił pan też z pełnym nie tylko przekonaniem, ale z zaangażowaniem o konieczności obrony krzyża, o tym, żeby się nie poddać, broniąc krzyża, bo takie wskazanie Jan Paweł II nam też zostawił. Nie tylko nasza wiara, ale także i drogowskaz zapisany przez Jana Pawła.
Proszę zobaczyć, co się teraz dzieje każdego dnia. Proszę zobaczyć, co się dzieje w teatrach polskich, jak właściwie niszczy się umysły ludzkie, które chcą przychodzić do teatru, słuchając klasyków wspaniałych, jak ci klasycy są zmieniani. Proszę zobaczyć, jak degeneraci wymyślili sobie Golgotę piknik. Przecież degeneracji pokazujący się nago, wyśmiewających się z Chrystusa ukrzyżowanego. Proszę zobaczyć na degenerata, który ocierał się nagi o krzyż na Agricoli. niedaleko Pałacu Prezydenckiego. Prezydent nigdy nie zareagował na takie przerażające widowiska, które ośmieszają Chrystusa. On, człowiek wiary, to jest dla mnie tragiczne, że nie ma obrony ze strony rządu, że nie ma obrony ze strony władz, krzyża w Polsce, tego najważniejszego, najcudowniejszego znaku naszej wiary. A to, co pan profesor powiedział o tym przepięknym wydarzeniu, oczywiście w deszczu, to jakby miliony, tak, jakby anioły dosłownie płakały i te łzy spływały na te setki krzyży, które górale nieśli z Nowego Targu do Ludzimierza i potem wkopywali tam na Golgocie w tym wspaniałym ogrodzie, który założył ksiądz Jucha z świętej pamięci. Przecież to było niesamowite wydawnictwo i tam na Podhalu nie ma mowy o likwidowaniu krzyża, o obrażaniu krzyża, bo górale stoją całą siłą, całą mocą swoją za krzyżem.
No właśnie, panie, do teraz się zwracam do pana Leszka Sosnowskiego w sprawie właśnie tej książki. Znowu koncepcja. Pan jest nie tylko jednym z autorów, 21 autorów, którzy podejmują różne tematy tego wygaszania, ale ta koncepcja, żeby najpierw pomyśleć o tym, żeby powstała taka kronika zdarzeń, która pokazuje w jednym miejscu, jak to wygaszanie jest realizowane, żeby każdy z nas nie mówił, że on nie wie, że nie zdaje sobie sprawy. I potem dopiero poszukiwanie, kto o czym napisze. Ta kronika wygaszania, bo od niej tutaj chciałbym jeszcze zacząć. Kronika wygaszania jest szczególnym orężem dla nas. Weź przyjacielu tę książkę, weź tę kronikę wygaszania, przeczytaj i nie mów później, że nie wiedziałeś, że nie dotarło do ciebie, bo nie posłuchałeś Radia Maryja, chociaż mogłeś otworzyć radio, nie posłuchałeś, nie otworzyłeś telewizji Trwam, nie przeczytałeś takiego czy innego dziennika, tygodnika, miesięcznika i nie wiedziałeś. Nie wiedziałeś? To weź do ręki wygaszanie Polski. Weź do ręki i zacznij od przeczytania kroniki wygaszania. To jest wspaniały pomysł, żeby to wszystko zestawić w jednym miejscu.
Tak, to być może jest wspaniały pomysł, ale zarazem powiedziałbym smutny, ponieważ wolałbym z takim sukcesem robić książki, które obrazują jakąś radość Polski. Natomiast ta książka pokazuje wygaszanie Polski w sensie dosłownym i wygaszanie polskości, wygaszanie patriotyzmu, wygaszanie polskiej gospodarki, komunikacji, edukacji, patriotyzmu, polityki międzynarodowej i tak dalej. 21 tematów podejmują ci ludzie i wcale nie wyczerpali zagadnienia. Tu nadmienię, że jest to książka, nie określałbym jej albumowa, bo to jest głównie książka tekstowa. Jest tu co prawda 57 zdjęć, więc jest bogato ilustrowana, głównie zresztą zdjęciami Adama. Ale jest to głównie książka tekstowa. 21 autorów, ważni ludzie, doświadczeni, w większości profesorowie, ludzie, którzy mają bogate życie za sobą, wiedzą, co mówią i mówią, że jest bardzo źle. Źle jest z Polską. Polska znika. My nie zdajemy sobie z tego sprawy, chodząc po ulicy, wsiadając do tramwaju, otrzymując na koniec miesiąca pensję, mając tą ciepłą wodę w kranie, która stała się już przysłowiowa. Nie widzimy, jak ta Polska znika. Ale ona znika inaczej niż dawniej znikała. Teraz nie potrzeba kroić mapy europejskiej, prawda? Granic już nie mamy. I mamy się cieszyć, że mamy paszport, prawda? To jest nasza wielka radość, podpowiada nam pan prezydent i jego spółka. A paszport jest rzeczą normalną. Z tego się mamy cieszyć? Z ciepłej wody w kranie mamy się cieszyć? Czy może raczej mamy biadolić nad tym, że 70% polskiego przemysłu już nie ma? Że w tych teatrach, o których Adam tu opowiedział, obcina się w najordynarniejszy sposób polskich klasyków. Że z lektur szkolnych znikają nawet Mickiewicz, nawet Sienkiewicz. To kim my zostaniemy? Wycina się naszą pamięć, wycina się tym samym naszą tożsamość. I o tym jest właśnie ta książka. I dobrze pan profesor mówi. Niech ktoś potem nie mówi, że nie wiedziałem. bo to będzie analogiczna sytuacja, jak w Niemczech po wojnie mówili, prawda, przeróżni zbrodniarze i rodziny z nimi związane. Myśmy nie wiedzieli.
No właśnie, panie prezesie, ja spoglądam na tę książkę, ale widzę w niej pozytywy. Bowiem dla mnie pozytywem jest to, że w tym miejscu tylu ludzi mogło każdemu z nas, kto weźmie tę książkę do ręki, przedstawić, co w rzeczywistości jest w Polsce. Jak to wygląda i czym skutkuje, jeśli sięgniemy do tego roku 1989 i kronice wygaszania. I potem zobaczymy, jak to w poszczególnych następnych latach się rozwijało, jakie narzędzia, jakie metody wygaszania były używane, to wtedy, w 89 roku, gdyby ktoś powiedział, że takie będą metody działania, nikt by nie uwierzył. Byłby przeciwny takiemu działaniu. A w którymś tam roku, 12, 5, 2000 czy innym, już nie ma tego sprzeciwu. Po prostu systematycznie zaburza się myśli, pamięć, a przede wszystkim kryteria wartości. I w pewnym momencie mówi się tak, no niby jesteś za takimi wartościami, a jesteś w mniejszości, bo krzyczą inni. A potem dostrzegamy, że właściwie już nie ma kto krzyczeć. Każdy zatomizowany, oddzielony jeden od drugiego. Tylko te marsze w obronie telewizji Trwam pokazywały, że jest nas wielu, takich, którzy jeszcze myślą. Myślę, że ta książka pokazuje, że tak będzie dalej, bo więcej osób myślących, chociażby po tej prezentacji w Krakowie, jeszcze nigdy nie widziałem tej auli Jana Pawła II, wypełnionej nie samej tylko po brzegi, ale na zewnątrz i na scenie, i za sceną, i na tych schodach idących. Wszędzie byli ludzie, którzy przyszli nawet w złej pogodzie, w deszczu lejącym. A gdy wracałem stamtąd do domu, chciałem pilnie dojechać taksówką, to taksówkarz mówi, wie pan, nic nie słyszałem o tym, chętnie bym tam się udał. To jest pozytyw. To są te sukcesy, które objawiają się później nagrodami, ale nie tylko nagrodami. Bo najważniejsze jest to, że dobrze wypełnione zadanie wobec Boga, to książka Credo wspomniana, i nie tylko, wobec ojczyzny, ta o wygaszaniu Polski, i wobec rodaków. I za to serdecznie panom dziękuję. Patrząc na ten przymikrofionowy zegar, widzę, że już czas kończyć. Przypomnę tylko, że naszymi gośćmi byli pan Leszek Sosnowski, redaktor, wydawca, prezes Białego Kruka i pan Adam Bujak, artysta, fotografik. A was, drodzy przyjaciele, jak zwykle zapraszam za tydzień, o zwykłej porze. Szczęść Boże!